Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Ja nazywam się Kuba Janast, a to jest kolejny odcinek podcastu tworzonego przez Akcję Miasto, największy ruch miejski we Wrocławiu. Dzisiaj naszymi gośćmi są członkini i członek Warszawskiego Stowarzyszenia, a w zasadzie też ruchu miejskiego Miasto jest Nasze, Marta Szczepańska, radna dzielnicy Żoliborz i Jacek Gęborys, inżynier budownictwa komunikacyjnego. Cześć.
Cześć, dzień dobry.
Chciałbym zacząć od tego, czym dzisiaj przyjechaliście na tą naszą nagrywkę i czym też podróżujecie na co dzień po Warszawie?
Ja pierwsza. Ja przyjechałam metrem, gdyż jest bardzo upalny dzień. Podróż rowerem wydawała mi się zbyt wymagająca. Na co dzień pracuję z domu większość czasu, więc mam ten komfort, że rzadko się przemieszczam po mieście. Jak się przemieszczam po mieście, to w znaczącej większości jest to zbiórką mam. Okazjonalnie rowerem i okazjonalnie samochodem, więc czasem też jestem kierowcą.
Jasne, a ty Jacku?
Ja tramwajem i metrem, ale na co dzień zazwyczaj poruszam się rowerem do pracy, bo mam utartą swoją drogę, a w pozostałych przypadkach prawie zawsze zbiorkomem. Prawie nigdy samochodem, bo po prostu go nie mam, a ewentualnie wieczorami jakimś przewozem osób, Uberem czy innym Boltem.
Jasne. A jak jest z tym zbiórkomym i z trasami rowerowymi w Warszawie z waszej perspektywy? Także może w porównaniu z innymi miastami, które odwiedzacie?
Transport zbiorowy mamy bardzo dobry i znacząca większość warszawiaków korzysta z tej formy komunikacji. Wbrew pozorom, jakby ponad prawie 70% podróży to z piechotą albo zbiórkomem. 30% to są podróże samochodem. Jeśli chodzi o podróż rowerami, no to jest to podróż po krainie teleportów. Krótki odcinek DDR, a potem musimy jechać albo chodnikiem, albo jezdnią. No nie jest to jeszcze bardzo wygodny środek transportu. I wydaje mi się, że tak powie większość kobiet, które mieszka w Warszawie.
Tak, to prawda. Ja sam dojeżdżam z tym rowerem do pracy. Widzę, że ewidentnie największa bolączka jest w centrum. Jakkolwiek w dzielnicach obrzeżnych często sieć dróg rowerowych jest dosyć dobrze rozbudowana, tak przez Śródmieście praktycznie nie da się przejechać rowerem. Z wyjątkiem ulicy Świętokrzyskiej, która jest przy okazji budowy metra już w roku 2015 wykonana dosyć dobrze, wygodnie się nie jedzie, przynajmniej jak dla mnie. Ewentualnie w osi północ-południe, wzdłuż Wisły, po bulwarach Wiślanych. Tam jest również rowerostrada, można praktycznie bez zatrzymania się przejechać przez całe miasto z północy na południe. I tak, to jest chyba największa bolączka, bo dosłownie kilka, jakkolwiek obrzeża przeszły duże przemiany rowerowe, tak, centrum jest wciąż w takim no dosyć PRL-u, czy Aleje Jerozolimskie, czy Marszałkowska. Wyglądają tak, jak powstały w latach 70. Najwyżej kostkę zmieniono na kostkę Bauma. Co do transportu publicznego, to też uważam, że jest bardzo dobry. Jest w Warszawie jeden z wygodniejszych transportów publicznych, którymi miałem okazję jeździć ze wszystkich miast świata. Nawet pomimo, tak jak niektórzy uważają, braku niedościgania innych miast pod kątem liczby linii metra, tak? Bo są tylko dwie, podczas gdy w wielu miastach są jest 12 linii.
Mhm. A tu gwoli uzupełnienia Jacek zwrócił na dobrą rzecz uwagę, że faktycznie często w dzielnicach bardzo łatwo się poruszać rowerem i faktycznie ja po Żoliborzu przemieszczam się rowerem i załatwiam sprawunki, zakupy, czy jak mam gdzieś podjechać. To jest w ogóle taka najmniejsza dzielnica Warszawy, którą można przejść spokojnie z tak zwanego buta, a rowerem no to już jest w ogóle super wygodnie, w 10 minut wszędzie się dojedzie. Więc to jest to zdecydowanie tak, do uzupełnienia. Ten tranzytowy ruch rowerowy jest trudny w Warszawie, no ale to jest przeogromne miasto, więc bez odważnych ruchów i puszczenia takich rowerowych, szerokich tras, takich arterii rowerowych, no po prostu się nie obędzie.
Okej. A czy ta rozbudowa, to chociażby właśnie tras rowerowych, czy to jest jednoznaczne też z ograniczeniem ruchu samochodowego, w szczególności w centrum? Bo na przykład we Wrocławiu jest taka bardzo duża dyskusja nad zwężeniem jednej z głównych jezdni w mieście, która biegnie przez prawie środek Starego Miasta. No ale wszyscy przeciwnicy tego mówią, że no to gdzie pojadą te wszystkie samochody, bo we Wrocławiu nie ma tam w odległości kilku kilometrów od centrum jakichś wielkich autostradowych obwodnic, jak jest w Amsterdamie czy Berlinie. W Warszawie poniekąd takie gdzieś tam te trasy są, no ale właśnie, czy jakby one powodują to, że w centrum jest mniej aut i można bardzo łatwo ograniczyć ten ruch, czy jednak pomimo wszystko to, że są gdzieś tam te wielkie trasy obwodnicowe, to w centrum i generalnie w mieście nie ma możliwości jakoś zbytnio ograniczyć tego ruchu.
No, drogi dla rowerów powstają w bólach w Warszawie. Jest bardzo wiele ulic, gdzie miasto jasno określa, że się nie da. Na przykład takim głośnym przykładem jest ulica Puławska, która teraz przechodzi głęboką przebudowę. I pomimo tego, że mogłaby nabrać takiej ludzkiej skali na miarę XXI wieku, no to odtwarzany jest przekrój, gdzie jednak trzy pasy czy cztery?
Trzy.
Są dla samochodów, na chodnikach parkują samochody i zostaje wąziutki pasek chodnika, na którym mają się zmieścić i piesi, i rowerzyści. Więc wydaje mi się, że Warszawa słynie z tego, że tworzy te DDR-y tam, gdzie może nie zabrać samochodom, raczej niż jako świadoma decyzja, że stawiamy na taką formę transportu, jaką jest zbiorką i poruszanie się rowerem. Tylko łata, właśnie to stąd się robią te teleporty, bo tam gdzie łatwo jest wyznaczyć drogę dla rowerów kosztem chodnika albo trawnika, to Warszawa w to inwestuje, a tam gdzie trzeba odważnych ruchów i po prostu zwężenia jezdni, jakby podzielenia jej zgodnie z no, najnowszymi trendami, takimi zdrowymi, jeśli chodzi o dobrostan mieszkańców, zasadami, to się nie dzieje. Jeszcze nie w tej kadencji, być może w kolejnej.
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo moim zdaniem tak na dobrą sprawę wyznaczenie szerokich przepustowych ciągów rowerowych przez miasto wcale nie musiałoby się nawet wiązać, chociaż mogłoby, ale nie musiałoby się wiązać z ograniczeniem tej tak zwanej świętej przepustowości dla samochodów, co widać chociażby po przypadku Alei Jana Pawła w Warszawie, gdzie było zdaje się 5 pasów między rondem ONZ a rondem 40-latka przy dworcu centralnym. Tylko że to jest tak, że łańcuch jest tak silny jak najsłabsze ogniwo, tak? A najsłabszym ogniwem na drogach są skrzyżowania. Więc co z tego, że jest 5 pasów na jakiejś drodze, na odcinku prostym, jeśli tak wszystko zależy od tego, jaka jest przepustowość na tym skrzyżowaniu, tak? I te 5 pasów nie wiadomo właściwie po co tam było na tej Jana Pawła, tak jak wybudowali w latach 70., bo im się tak walnęło, bo jakiś taki był zwyczaj, że brak wyrafinowania, brak możliwości budowania dużej ilości wiaduktów czy tuneli jak na zachodzie, z przyczyn oczywiście finansowych, nadrabiali szerokością tych dróg po prostu, czyli wylewali takie szerokie morze asfaltu. W Warszawie tego dużo widać, na pewno to uderzy jak ktoś przyjeżdża z Wrocławia. I one były zupełnie niepotrzebne, bo jak je budowali, to nie budowali pod przepustowość, tylko budowali, żeby to robiło wrażenie, tak? Jak pewnie kojarzycie takie zdjęcia w Warszawie z lat 70., gdzie tam tylko jeden maluch popyla po tej drodze, po tych trzech pasach. One nie były liczone pod żadną przepustowość, tylko pod zrobienie wrażenia. I widać po tej Jana Pawła, która została zwężona z tych 5 pasów do 3 pasów, co jest i tak dużą liczbą, ale przynajmniej udało się tam zmieścić ścieżkę rowerową po obu stronach. Tak na dobrą sprawę ciągu ścieżkę tylko po jednej stronie.
Bo po tak, się zygzakiem jeździ, więc co przejście dla pieszych, to trzeba zsiąść, przejechać. Straszne.
O matko.
Ale widać, że przepustowość tamtego miejsca absolutnie nie ucierpiała, ale było duża awantura była z tym związana i były jakieś takie obozy się potworzyły, poszerzanie Jana Pawła kontra zwężanie Jana Pawła, zupełnie niepotrzebne. Teraz nikt o tym nie pamięta, bo to miejsce po prostu zwyczajnie nie ucierpiało. Zabranie tamtych 2 pasów, które służyły trochę jako taki plac manewrowy do parkowania, trochę jako takie, nie wiem, żeby autobus sobie tędy przejechał, nie wiem co to było, takie dziwne morze asfaltu. Zupełnie nikt na tym nie ucierpiał. I wiele ulic w Warszawie idzie takim jednostajnym ciągiem jednostajnym przekrojem trzech pasów. Tak? To znaczy, że te trzy pasy mogą być nawet potrzebne w rejonie skrzyżowania, bo jest lewoskręt, jest pas do jazdy prosto, pas do jazdy w prawo. Ale na większości odcinków to są zupełnie zbędne te trzy pasy i nikogo przed niczym nie ratują, a zabierają cenne miejsce, które mogliby wypełnić piesi czy rowerzyści, wypełniający przy okazji usługi przy tych ulicach i tłoczący tam jakieś życie w te arterie.
Tak, jak samochody znikają, to raczej przez wprowadzenie strefy płatnego parkowania. To jest taki mechanizm, który w jakiś tam sposób reguluje ilość pojazdów, które się pojawiają w danej dzielnicy czy w danym rejonie.
A jak jest z tempem wprowadzania SPP? Bo no we Wrocławiu jest ono delikatnie mówiąc niskie. To jest
ale bardzo możliwe, że jesteście i tak szybsi od nas albo drożsi, bo myślę, że ceny mamy najniższe w Polsce, jeśli chodzi o opłaty. No, dzielnica Żoliborz była ostatnią, która została tak, nie, teraz Ochota jeszcze w miarę dobrze poszła jako włączenie do strefy płatnego parkowania. Praga. No Praga poza Saską Kępą, tak? No Żoliborz był taką dzielnicą, która dość gładko została wchłonięta. Też po latach starań i wszyscy mieszkańcy byli, no nie wszyscy, ale większość za. I też po wprowadzeniu nie było wielkich awantur o to. Po prostu nagle się puste ulice pojawiły. Puste. Naprawdę. Po prostu zero samochodów. Tak jakby wszyscy wyjechali na wakacje i powoli te samochody się pojawiają, ale nadal jest spokojnie jak zaparkować. No ale pojawił się ten bardziej intensywny ruch antysamochodowy, znaczy strefa płatnego parkowania prosamochodowy. I w tym momencie no to ZDM marnie widzi dalsze poszerzanie strefy płatnego parkowania.
To jest trochę kwestia polityczna chyba, bo właśnie w Warszawie jest najtrudniej przepchnąć to poszerzenie czy podwyższanie opłat. Bo zdaje się, że nawet prokurator jakiś interweniował, że to jest przecież nielegalne. A osobiście muszę przyznać, no coś genialnego jest z strefą płatnego parkowania. U mnie pod blokiem prawie zawsze są wolne miejsca na ulicy. Przecież chyba o to chodzi, o takie właśnie regulowanie podaży i popytu, tak?
No i my płacimy, abonament mieszkańca to jest 30 zł na rok.
Wow, no to...
Więc jakby to nie jest majątek. No ja jestem jedyną z sąsiadką, jaką znam, że to powiem, z mojej okolicy i płacimy 50 zł za miesiąc i mamy wtedy taki bardzo szeroki już obszar parkowania, że naprawdę nie ma możliwości, żeby nie znaleźć żadnego miejsca w okolicy. I nadal uznaję, że 50 zł za miesiąc to nie jest majątek.
A jak jest generalnie z przestrzeniami publicznymi? Jakby z jednej strony są te wielkie morze asfaltu pod postacią szerokich arterii samochodowych, a jak jest z tymi chociażby z placami? No we Wrocławiu takim świętym przykładem jest Nowy Targ, który jest po prostu betonowym placem. Plac Wolności też się takim placem stał. W Warszawie, czy to jest plac Defilad, który jest gdzieś tam...
No o jakim
tam...
placu nie pomyślimy, to będzie duża betonowa przestrzeń, to się bardzo powoli zmienia w centrum. Taką wizją, taką wizytówką prezydenta Trzaskowskiego jest to nowe centrum Warszawy, które forsuje, które realizuje wreszcie. Plac Defilad będzie placem centralnym. I myślę, że w przyszłym roku już będziemy się mogli cieszyć z zielonej przestrzeni, z drzewami i takim symbolicznym odzyskaniem tego rejonu miasta dla mieszkańców, bo no odkąd plac Defilad został zbudowany, on był znowuż wyburzono to, co pozostało po powstaniu warszawskim. Tą pustą przestrzeń wypełnił Pałac Kultury i wielka pusta przestrzeń wokół na defilady. No potem pojawił się handel i lata 90. No to są bazary i taki klimat targowy. No a potem wkroczyły tu samochody i właściwie od tego momentu ta przestrzeń jest takim miejskim nieużytkiem. Jeśli chodzi o życie miejskie oczywiście. Więc to cieszy. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe dzielnice, to warto podkreślić, że nie ma takich wielkich projektów, bo Warszawa jest już tak dużym miastem, że powinno się podchodzić do tych centrów dzielnic trochę tak policentrycznie, zwłaszcza jeśli chcielibyśmy rozwijać takie miasto 15-minutowe, gdzie jakby żyjemy w tej naszej mniejszej wiosce, jaką jest dzielnica, i potem okazjonalnie opuszczamy ją tak jak chcemy, przemieszczając się do innych dzielnic, ale możemy swoje potrzeby, jeśli mamy tylko taką chęć, zaspokoić w tej naszej najbliższej okolicy. I brakuje takich inicjatyw zadbania o te place dzielnicowe. My jako miasto jest nasze Żoliborz, próbując zainicjować zmiany w naszej dzielnicy, wykonaliśmy zresztą też wraz z Jackiem koncepcję przebudowy placu Wilsona, która jest takim węzłem komunikacyjnym, jak wiele innych placów w Warszawie, a jednocześnie jest no, centrum dzielnicy i powinien być z powrotem odzyskany dla ludzi.
Moim zdaniem w Warszawie, na propos ogółu przestrzeni publicznych, daje się obserwować takie zrywy. To jest na przykład bardzo dużym było przebudowanie krakowskiego przedmieścia na początku lat 2000. Nikt nie pamięta, że to kiedyś była czteropasowa droga z przejściami podziemnymi i stworzona tam została naprawdę wysokiej jakości ikoniczna przestrzeń publiczna. Podobnie ze Świętokrzyską przy przebudowie metra, chociaż z jakiegoś powodu nad te same, przy okazji budowy tej samej linii, ulica Targowa na Pradze i ulica Prosta trochę na zachód, na Woli, już nie zostały tak fajnie przebudowane. Na ulicy Świętokrzyskiej moim zdaniem wprowadzono naprawdę dobrej jakości przestrzeń publiczną, ciągi rowerowe, ale to się dzieje przy okazji zrywów, tak? Potem długo trzeba czekać na długo nic. Teraz też jest taki zryw, wprowadza się kilka punktowych zmian, to jest tak zwane nowe centrum Warszawy, to tak na dobrą sprawę no, ten plac Pięciu Rogów, który akurat całkiem lubię osobiście. Ten plac centralny.
Chmielna. Jasna, ten plac przed Filharmonią Narodową. No to jest takie dość duże założenie, trochę takie drzewo, które się z Pałacu Kultury będzie rozkrzewiać na dalsze ulice. Tak. No i mam nadzieję, że to będzie trochę takie preludium do większych zmian na pozostałych placach, bo plac teatralny, plac bankowy, to wszystko to są po prostu wielkie połacie parkingowe. Zupełnie nie na miarę stolicy.
Moim zdaniem brakuje czegoś takiego pomiędzy tymi zrywami. To jest, należałoby wprowadzić taki standard ulicy, po której się chce chodzić, bo osobiście nie bardzo lubię chodzić po centrum miasta, po śródmieściu. Tak. Mimo, że jest dobrze obsłużony komunikacyjnie i siłą rzeczy, często tutaj jestem, bo się tu przejeżdża, bo tu się najłatwiej spotyka ze znajomymi, to się ciężko chodzi po tych wszystkich ulicach, które są zostawione samochodami pod samą fasadę. Po prostu się nie chce przebywać w Śródmieściu Południowym. Tam są na niektórych ulicach, widać, że te restauracje chcą prowadzić biznes, że ludzie chcą tam przychodzić, że się pomiędzy te samochody gdzieś wciskają te ogródki, no ale wciąż to idzie jak krew z nosa troszeczkę i moim zdaniem należałoby mieć do tego bardziej kompleksowe podejście, to jest wyznaczyć taki standard ulicy, że wszystkie ulice będą takie, że będą miały określony przekrój, określoną przestrzeń dla pieszych, określone miejsce dla usług, żeby to Śródmieście mogło się rozwijać równomiernie, a nie tylko w miejscach, gdzie są te skoki. I żeby to nie były też jakieś cuda na kiju, żeby to nie były projekty, gdzie się tworzy Bóg wie jakie instalacje, no, takie dosyć kruche, które łatwo jest potem zniszczyć. Ja bym był zwolennikiem wprowadzania prostych rozwiązań, jak na przykład we Francji po prostu wprowadza się wszędzie takie same żwirowe placyki, ale one od razu ożywiają przestrzeń z takimi samymi ławkami, z takimi samymi drzewkami. Od razu wprowadzają jakieś życie do tej przestrzeni, ludzie się tam faktycznie chcą gromadzić i nie potrzeba takich ażurowych pawilonów szklanych, jak na bulwarach wiślanych, gdzie co jakiś czas trzeba zmieniać ekspozycję, a przede wszystkim co jakiś czas trzeba wymieniać drzwi, bo tam są szklane takie drzwi z takiego szkła, nie wiem, czy hartowanego, czy nie, i prawie zawsze są któreś wybite i co jakiś czas są wymieniane. Czy takie lampy w chodniku, które wyglądają nawet fajnie, ale widać, że co jakiś czas jakaś nie świeci, co jakiś czas jakiś brakuje. I to jest fajne w takich miejscach ikonicznych, ale ja bym wolał wszędzie przeciętność, to znaczy w miarę dobrą jakość, ale wszędzie, niż coś super, ale tylko w kilku miejscach.
No, w dobie kryzysu klimatycznego też musimy dbać o dostępność i to, żeby ta przestrzeń publiczna zapewniała swobodę przemieszczania się, bo po prostu, że się nie gotujemy, tylko jesteśmy w stanie przejść z punktu A do punktu B, mamy gdzie usiąść, nie idziemy chodnikiem, który jest patelnią, tylko po prostu przemieszczamy się cieniem. Albo w momencie, kiedy są burzliwe opady deszczu, no to ta woda odpływa i właśnie tak, brakuje takich inicjatyw mikro. Adaptacji do zmian klimatu brakuje zdecydowanie w Warszawie.
Tak, bo to też miałem okazję trochę teraz pospacerować, bo w ogóle nagrywamy to w sierpniu dla słuchaczy. No i jak spacerowałem gdzieś tam po Nowej Pradze, to było całkiem przyjemnie. Tam jednak tych drzew trochę jest, więc jakby z mojej perspektywy, z perspektywy Wrocławia, no to jakby wow, drzewa na ulicach, na większości osiedla to jest już jakby coś innego, bo u nas tego makabrycznie brakuje jednak, pomimo gdzieś tam kilka głównych arterii jest gdzieś obsadzonych drzewami, a na osiedlach w uliczkach jest już o to dużo ciężej. No tak faktycznie w centrum gdzieś tam doskwierał jednak ten upał. No i właśnie jakby czy poza centrum jest generalnie jakoś lepiej, czy właśnie jest gdzieś tam więcej takich miłych miejsc, czy jednak to, co jest najlepsze, to już jest w centrum i gdzieś tam na tych osiedlach jest jeszcze gorzej, bo jednak mam...
Znaczy centrum nadal moim zdaniem ma taki postsocjalistyczny klimat i to bardzo fajnie Grzegorz Piątek opisywał w jednym z wywiadów, gdzie opisywał książkę swoją Najwspanialsze miasto świata o Warszawie, o odbudowie, że po prostu w momencie odbudowy Warszawy w tym procesie projektowym brali udział sami mężczyźni, którzy właśnie poszukiwali tego efektu skali i efektu wrażenia i zabrakło, autentycznie tak mówię, że zabrakło tego kobiecej wrażliwości i praktyczności
w mniejszej skali. To już wiem, dlaczego we Wrocławiu to trochę lepiej zadziałało u nas w miasto projekcie. Spora część architektów to były małżeństwa i też były gdzieś tam indywidualne kobiety też gdzieś projektowały i faktycznie trochę też to widać gdzieś tam.
No u nas też projektowały, ale bardziej mniejszą skalę, bardziej zieleń, no ale jakby centrum nie słynie z zieleni, tak. Więc tutaj to potrzeba większych zmian. A potem wreszcie Warszawy, no to zależy. Ursynów jest bardzo zielony i przyjemny. Żoliborz tak samo. Stary Mokotów, no to poza tymi największymi arteriami, Aleją Niepodległości, Puławską, no to wydaje mi się, że pomiędzy budynkami spokojnie przejdziemy z ulgą w upale. Ochota podobnie. Więc to Śródmieście jest po prostu najgorsze. I te przeskalowane arterie, no, które musimy pożegnać po prostu.
Jasne. Tak, z jakiegoś powodu jest taki paradoks, że to Śródmieście, które powinno być wizytówką miasta, jest właśnie dzielnicą, którą ja najrzadziej pokazuję przyjezdnym z zagranicy czy z innych miast. I zawsze dziwi mnie, jak oni ciekawią się tym Pałacem Kultury, tak, gdzie ja po prostu, ja trochę rozumiem, bo to jest faktycznie ikoniczny budynek, ale strasznie nie lubię przebywać w tym miejscu, to jest jeden z bardziej męczących miejsc w całym mieście.
No ale się zmieni i tu warto podkreślić, że to nie było tak, że pierwotny projekt, znaczy w ogóle na przestrzeni dekad, no to tych projektów zagospodarowania przestrzeni wokół pałacu było bardzo dużo i super, że wreszcie ten projekt ostateczny udaje się zrealizować, no bo to jest bardzo klasyczne dla Warszawy, charakterystyczne, że powstają konkursy architektoniczne na zagospodarowanie danego rejonu czy placu zwłaszcza. Po czym jest to wkładane do szuflady i za kolejną kadencję, za kolejną zmianę na nowo się projektuje, albo nie.
Prawdę mówiąc, to może to i dobrze, bo większość z nich, zwłaszcza te z lat 90. megalomańskie, wolałbym, żeby, bardzo się cieszę, że były schowane do tej szuflady i niech sobie tam leżą.
No ale plan zagospodarowania akurat stricte okolic Pałacu Kultury, to za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego miał plan miejscowy uchwalony, który zakładał zabudowę, ale mniej więcej takiej skali, w jakiej teraz powstaje, czyli bez takiej zabudowy wysokościowej. No a potem przyszła zmiana władzy i Hanna Gronkiewicz-Waltz wyrzuciła ten plan miejscowy do kosza, forsując, że ona chce zabudowę wysokościową, same wysokie biurowce, nowoczesność, szkło, beton i projektu od nowa, więc no jakby ja mimo wszystko się cieszę, że ten projekt, który powstaje i który jest zielony dlatego, że aktywiści miejscy zainterweniowali i zwrócili uwagę, że jednak wielka betonowa połać, która była projektowana, teraz sobie tutaj zanotowałam. W 2016 roku Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę na projekt planu tej przestrzeni. No i on zakładał nowe instalacje i jakby wszystko to, co widzimy pod ziemią i parking na 400 samochodów, ale na górze była goła betonowa powierzchnia. No i wtedy mieszkańcy, aktywiści powiedzieli halo, a drzewa, a zieleń, a jakby jakieś inne funkcje poza po prostu przestrzenią do rozstawienia sceny koncertowej, bo to o to chodziło. No i teraz mamy projekt, który zakłada posadzenie ponad 100 drzew, więc
moim zdaniem w projekcie placu ważniejsze jest nawet nie tyle, co bo uważam trochę za efekt już dosyć powierzchowny, czy tam są drzewa, czy nie ma, bardziej jak on będzie obsłużony komunikacyjnie, jak on będzie w całości funkcjonował, bo dla tego placu najważniejsze jest, czy będzie się dało do niego przede wszystkim dojść, bo teraz paradoksalnie, mimo że to jest sam środek Warszawy, to tam się rzadko wchodzi, bo trzeba wyjść jakimś bocznym wyjściem z metra i trzeba przejść przez ten parking. Trzeba się tam, wiele osób wchodzi dookoła Pałacu Kultury, wprost pierzejami na przykład domów centrum albo Świętokrzyską, ale nie podchodzi pod sam Pałac Kultury, tak? Bo tam nie ma po pierwsze nic atrakcyjnego, po drugie tam jest ciężko dojść, bo trzeba przejść jakimś przejściem podziemnym.
No i przejścia naziemne. Przez dokładnie. Te ronda są przywrócone, ale pod, nie wiem, 20 latach, czy już
dopiero zgubiłam, wolnymi ale... krokami się przywraca, tak, te tak, przejścia
tak, więc
podziemne.
Dopiero teraz możesz swobodnie przejść sobie górą w osi pałacu, a tak to trzeba było...
Planowane są kolejne jeszcze w osiach różnych ulic, czy Złotej, czy, czy jeszcze inne, chyba ze 3 dodatkowe są planowane, albo 2. I to bardzo dużo zmieni, bo nagle się przestanie... Nagle się okaże, że Pałac Kultury nie jest jakąś rzeką, który jest, bo on zawsze stanowi tylko jakieś tło, jak się gdzieś chodzi po tym Śródmieściu, tylko że można do niego podejść i do niego dojść. A jeszcze gdyby to zostało mądrze rozegrane z remontem linii średnicowej, które jest odkładane od długiego czasu i to też może to i dobrze, bo prawdę mówiąc to czasami trzymam kciuki, żeby był trochę odłożony, tak zwane N plus 2, gdzie pod N podstaw obecny rok, wtedy miałby się zacząć ten remont. No i to jest kwestia uzgodnień z miastem, czyli właśnie całej bolączki kompleksowego planowania w Polsce, że są różni zarządcy i często nie mogą się ze sobą dogadać w tym PKP PLK i PKP SA, bo to są też różne tak. spółki i to są też dwa różne państwa i nie mogą się dogadać, jakby rozmawiali różnymi językami.
A u nas wiąże się to z rozkopaniem Alei Jerozolimskich. Aha. I Alei, czyli teoretycznie ulicy, która powinna być pełna drzew, a tam są po prostu jakieś niedobitki drzewa i tyle. I taki przekrój ulicy, który no też jest wielką autostradą i chodniki są dość wąskie jak na centrum miasta i taką ulicę, która powinna, no taki deptak, znaczy bez przesady, nie, że tylko piesi, ale jakby powinno być to przyjazne dla pieszych i liczymy na to, że już ta przebudowa tej ulicy wejdzie w inną epokę myślową.
Tak, tak, bo jest w bardzo dawnej epoce i może, bo mówimy to jest z takiej perspektywy warszawocentrycznej, ale może ktoś nie wie dokładnie o co chodzi właściwie z całą tą linią średnicową. To jest taka główna linia kolejowa przechodząca przez Warszawę pod głównymi, pod Alejami Jerozolimskimi i pod całym tym placem Defilad. Właściwie zahacza o niego bokiem. I są tam, to jedna z bardziej obciążonych linii kolejowych w Polsce. Tam jeżdżą i pociągi dalekobieżne, i pociągi podmiejskie, SKM-ki, regionalne, koleje mazowieckie. I jest to główny, razem ze stacją metra obok, tworzy największy węzeł przesiadkowy w Warszawie, tak na dobrą sprawę, więc miejsce ma gigantyczny potencjał. To jest samograj, nawet nie trzeba tam zapraszać ludzi, żeby wygenerowali ten ruch. Ale no i takie węzły na świecie zazwyczaj są lepiej rozplanowane, tak? Są takimi rzeczywiście wizytówkami miasta. Składają się z wielkich przejść, ludzie tam naprawdę chcą przebywać, wykorzystują przy okazji ten potencjał, jaki ten ruch tworzy, i jest tam masa usług. I właśnie o to chodzi, że ta przebudowa całej tej linii, zgrana z przebudową placu, mogłaby cały ten potencjał zaprząc i stworzyć naprawdę wspaniałe miejsce. No ale wygląda na to, że na razie się ku temu nie chyli.
Chciałbym jeszcze wrócić do bardziej transportowego tematu. Wspomniałeś wcześniej, Jacku, o tym, że jakby najbardziej zapalnym punktem wszystkich dróg są skrzyżowania. We Wrocławiu skrzyżowania są też punktem zapalnym dla tramwajów, które najczęściej tam stoją zamiast jechać. Natomiast jak trochę podróżowałem po Warszawie, to jakoś bardzo tego nie odczułem. No i jestem ciekaw, jak to tutaj jest, że jednak tramwaje
mają priorytet
na skrzyżowaniach. Nie wiem, jak jest z autobusami, czy autobusy też ten priorytet dostały. Stają w korku. Okay.
To zależy. To znaczy, ogólnie Warszawa ma akurat nad Wrocławiem tutaj, można by powiedzieć, tę przewagę, że tworzyła nową sieć komunikacyjną od podstaw właściwie, i tramwaje prawie zawsze idą po torowiskach wydzielonych, czyli nie mieszają się z tym ruchem. I można troszkę je traktować jako takie metro naziemne, jako taką lekką kolej. I tramwaje warszawskie rzeczywiście próbują nadawać priorytety. To nie są idealne priorytety, bo te tramwaje stoją na tych światłach, no ale nie stoją tak jak w przytoczonym Wrocławiu, prawda? Bo tam to faktycznie jest coś nie tak. Ale rzeczywiście one jadą dosyć sprawnie, stają przed większymi węzłami komunikacyjnymi. Wciąż te skrzyżowania, te priorytety powinny być bardziej dynamiczne, powinny lepiej wykrywać te tramwaje, powinny częściej im pozwalać przejeżdżać, bo przed największymi węzłami, tak jak powiedziałem, stoi się trochę. No ale jakoś to działa, chociaż zawsze może lepiej.
No mamy w Warszawie też falę redukcji ilości kursów i to jest coś, co bardzo zabija zbiorką, bo jednak jeśli mamy świadomość, że co 10 minut przyjedzie tramwaj, to mamy do niego zupełnie inne nastawienie, jeśli będzie przyjeżdżać co 20 minut, prawda? No tak. A w weekendy jeszcze rzadziej. No to odzwyczajamy użytkownika od tego środka transportu i to jest duży problem tramwajów warszawskich. I kwestia dostępności, bo wydaje mi się, że też już w tak dużym europejskim mieście powinniśmy pożegnać te tramwaje z wysokim progiem wejścia, a one wciąż jednak się pojawiają na warszawskich torowiskach.
Jeśli chodzi o Tabor, to akurat to zmierza w dobrą stronę.
Ale powoli.
Powoli, tak, no, ale i tak jest lepiej, prawdę mówiąc, niż w większości miast nawet zachodnioeuropejskich, bo tam tramwaje są takie dosyć długowieczne. Ale a propos właśnie częstotliwości przejazdów, to właśnie takie priorytety pozwalają uzyskać bardzo dużo nowych tramwajów, tak? One też by potrafią zdziałać magię, bo okazuje się nagle, że kilka tramwajów w ciągu dnia na jednej linii się odzyskuje, tak? Bo tramwaj jedzie jakąś trasę nie 40 minut, tylko 30. I przez to częstotliwość może być większa. Także właśnie ta częstotliwość działa cuda naprawdę.
To samo jest z autobusami i buspasami.
Są priorytety odnośnie autobusów również w Warszawie, nie takie jak dla tramwajów, bo autobus jest siłą rzeczy trochę słabiej kontrolowany. Działa to podobno na GPS-a na kilku skrzyżowaniach, ale podobno najlepszy jest na dworcu centralnym, bo u nas jest tak, że autobusy nocne wyjeżdżają z dworca centralnego.
Wszystkie naraz.
Tak, z jednego punktu.
Kiedyś we Wrocławiu też tak zresztą było. No, wszystkie ruszały z dworca autobusowego. Niestety, jak dworzec autobusowy stał się galerią handlową, to już przestały stamtąd wyjeżdżać.
A właśnie, działa teraz ten priorytet wypuszczający te autobusy, bo to tak na dobrą sprawę po prostu zapalenie dłuższego światła zielonego co pół godziny, to nie jest też jakaś wielka filozofia, a działa cuda.
Jasne. Wspomniałaś o buspasach. We Wrocławiu kiedyś taki program buspasowy był na początku tej kadencji samorządu. No ale trochę tak jak szybko się zaczął, tak się szybko skończył niestety, bo gdzieś tam po wyznaczeniu buspasu na Grabiszyńskiej i różnych komentarzach kierowców system związanych, w szczególności kierowców spoza Wrocławia, którzy tamtędy wjeżdżają do miasta. No gdzieś ten program trochę przymarł i teraz się nie wyznacza, natomiast Warszawa. Na pewno kiedyś, a chyba też i teraz jednak tych buspasów trochę wyznaczy. Pytanie, jak to jest z tej waszej bliskiej perspektywy?
No, w 2009 roku powstała taka strategia wyznaczająca sieć buspasów w Warszawie. No i wydaje mi się, że tylko połowę udało się do dnia dzisiejszego wprowadzić. Ostatnio najgłośniejszym takim przykładem była Puławska. Wcześniej była Dolina Służewiecka i tutaj fajnie udało się tą ulicę podsumować, bo po otwarciu tego buspasa razem z obwodnicą warszawsko-południową okazało się, że przepustowość, znaczy jeśli chodzi o liczbę pasażerów obsługiwanych tą trasą, no to o 70% więcej osób przejeżdżało, bo trzeba mieć świadomość, że tylko w co czwartym samochodzie jedzie ktoś osoby, więcej tak. Poza kierowcą, więc tak, to jest ta zdecydowana przewaga buspasów, że jak tylko się pojawiają, to jest to tak samo jak z drogami dla rowerów. Jak zbudujesz drogę dla rowerów, która łączy dwa sensowne odcinki, to ludzie będą z tego korzystać. Tak samo z buspasem. Jeśli on będzie efektywny, to ludzie wybiorą naturalnie tą bardziej optymalną formę przemieszczania się. Oczywiście, jeśli chcesz się gotować w korku w samochodzie, droga wolna, ale powiedzmy, jeśli są trzy pasy i jeden jest buspasem, no to jeden zawsze nie będzie stać w korku, więc masz wybór.
Jasne.
I tak samo było z Puławską. No, faktycznie tworzyły się tam korki tak jak się tworzyły, tak jak od po prostu dekad, odkąd mamy taką dużą swobodę w posiadaniu samochodu, one są. Ale jednocześnie ta znacząca większość, ponad połowa ludzi jest w stanie przemieszczać się buspasem. No ale to są za każdym razem awantury i za każdym razem okazuje się, że jest to efektywne, ale i tak nie pociąga za sobą jakichś takich bardziej znaczących kroków. No więc to raz na parę lat są wprowadzane pojedyncze ulice. Nie wiem, czy to dużo. No mamy 80 kilometrów.
Nawet 85, jak przed chwilą sprawdzaliśmy. Ale to trzeba cały czas podkreślać, bo to jest niezła iluzja. Wydaje się, że taki autobus przejeżdża raz na parę minut, co w tym, ile to pomaga, ale przepustowość buspasa jest kolosalnie większa niż tych pasów dla samochodów. I jest w Warszawie kilka takich ciągów dróg, które stoją autobusami właśnie, czyli tak jak przytoczona Puławska, Dolina Służewiecka, Trasa Łazienkowska i te buspasy są już są już na stałe wbudowane w krajobraz miasta, tak, zwłaszcza na Trasie Łazienkowskiej, bo cały Gosław i Saska Kępa tak na dobrą sprawę siedzą na tych buspasach i dojeżdżają nimi do metra. Teraz ciężko sobie wyobrazić życie bez nich. I znowu w Warszawie jest to dosyć, no nie tyle łatwo, bo spotyka się to z tym takim z tymi protestami, które wyobrażam sobie, że są spowodowane przede wszystkim taką demagogią i popadaniem w te iluzje.
Medialnymi takimi, naprawdę, to jest niszowy strajk, a potem jakby się nie pyta większości, bo nie ma też referendów, nie ma jakichś takich, no gdyby ZDM części, czy w ogóle miasto publikowało informacje na temat liczby pasażerów przewożonych i prowadziło w ten sposób dialog, to by było zdecydowanie łatwiej wprowadzać kolejne buspasy.
Ja rozumiem, bo przede wszystkim, ja trochę rozumiem, jak to złudzenie działa, że ludzie widzą ten jeden autobus, a sami stoją w tym korku. To jest cały ten konflikt w ogóle samochodowo-komunikacyjny się rozbija właśnie o to, że samochody zajmują tak dużo miejsca, że ludzie myślą, że nimi się porusza dużo ludzi. A to jest jakieś, nawet ten obok parking pod Placem Powstańców w Warszawie, tak? On jest na 420 miejsc. Czyli biorąc pod uwagę, że przeciętny samochód ma zapełnienie 1,2, to tam niecałe 500 osób przyjedzie, tak? Tyle sobie mogło przyjechać z dwoma tramwajami, a powstaje kolosalny parking.
Tak, a generalnie w innych stolicach europejskich się zamyka centra dla samochodów i ogranicza się ich wjazd, a my budujemy wielki parking podziemny. Oczywiście ponoć będą kasowane miejsca naziemne, ale też zbudowaliśmy ładny plac w 2016 roku. I teraz go przebudowujemy na nowo. Zresztą to jest śmieszne, bo to było razem z, to była z inicjatywy budżetu obywatelskiego, bo wcześniej stały tam takie kolorowe, plastikowe donice z drzewami. I to samo było tylko drewniane na Świętokrzyskiej i po prostu mieszkańcy obśmiewczo w tym budżecie obywatelskim napisali taki projekt Pożegnajmy kolorowe donice z Placu Powstańców Warszawy. I miasto rozszerzyło ten projekt o też nasadzenia na ulicy Świętokrzyskiej, które się przepięknie przyjęły, platany. No i ten plac zdecydowanie nabrał uroku, było dużo bylin, dużo wysokich traw, taki był no naprawdę reprezentacyjny, ale też w takim nowoczesnym stylu, jeśli chodzi o formę nasadzeń. No i teraz to wszystko jest rozkopane na nowo i na nowo tworzymy plac.
Ja na przykład sobie wyobrażam, że i uważam, że te parkingi nawet są dobrym rozwiązaniem, pod warunkiem, że będą się wiązały z likwidacją miejsc naziemnych. Zresztą tak jest wpisane.
No nie do końca, dlatego że myśmy w trakcie poprzedniej kampanii samorządowej liczyli, ile jest miejsc postojowych w centrum. No i na przykład Plac Teatralny jest pięknym przykładem, gdzie jeśli przyjadę tam, jak już muszę, do tego Teatru Narodowego samochodem, no to mogę zaparkować po prostu w biurowcu obok. Gdzie mam ten parking za, nie wiem, 10 zł za godzinę. Tylko że ludzie nie chcą płacić tych kwot. Po prostu, oni chcą mieć za darmo. I ten plac będzie parkingiem tak długo, jak nie będziemy traktować tego parkowania jak za usługę, która powinna mieć rynkową cenę. Tak jak samo jak bilety komunikacji miejskiej. No, jakby tutaj bilety rosną ceny, a za parkowanie tak bardzo powoli. No.
Jest. A jak jest jeszcze z innymi inwestycjami transportowymi? Jak jest, nie wiem, z budową nowych tras tramwajowych, z inwestowaniem w metro? Tu już było wspomniane te 5 linii metra, do których gdzieś tam się pojawiają pomysły, żeby dążyć. I co ma priorytet też, czy nie wiem, czy kolej miejska inwestuje w tory, chociaż chyba w Warszawie nie ma perspektyw na to, żeby coś przyjmować.
Teraz na Dworcu Gdańskim będą poszerzać dworzec, właśnie też trochę przygotowując się do przebudowy tej linii średnicowej, ale nie ma jakichś takich większych kolejowych chyba inwestycji.
Kolejowe są zaplanowane dopiero, jest opracowywane teraz studium warszawskiego węzła kolejowego.
Mamy przypadek? Też mamy.
A, też jest tak, w Wrocławiu, tak?
Tak, też jest opracowywane i też jest pretekstem do tego, żeby nie przyznawać żadnych środków na rozbudowę czegokolwiek w
Wrocławiu. To znaczy na razie te plany u nas są, wiem, że on jest opracowywany przez dużą firmę i widziałem, bo już częściowo były omawiane elementy tego na forum i ono, te plany są naprawdę grube. To znaczy zakładają budowę jednej albo nawet dwóch dodatkowych linii średnicowych i tym podobnych. Jeśli mówimy o kolei, było pytanie jeszcze o całość transportu.
Skamki. Tak. No, u nas jest ten fetysz metra. Jakby lubimy to metro w Warszawie i to kosztuje bardzo dużo względem kwoty, jaką można wydać na tramwaj, czy tym bardziej na bus, pas.
Czasami się nie myśli kompleksowo o transporcie, tylko wchodzi właśnie ta polityka, tak? A ludziom w tej polityce to metro podoba się bardziej niż jakiś nudny tramwaj. I jest flagowa, jest przewidziane w budżecie generalnie dużo pieniędzy na M3, linię metra, która się wije przez Pragę Południe, ale żadne analizy nie wskazują, żeby ona była opłacalna, tak? Bo jak ta inwestycja musi się jakoś opłacać. Ona się nie będzie opłacać. Oczywiście inwestycja komunikacyjna nie opłaca się ściśle w zwrocie z biletów, ale opłaca się jako jakiś zwrot z poprawy, zwrot społeczny, tak? To znaczy społeczeństwo jest bardziej wydajne, bo szybciej dojeżdża do pracy, mniej wydaje pieniędzy na samochód, więc ma jeszcze więcej pieniędzy w kieszeni czy w gospodarce. No i w każdym razie dla tej analizy, dla tej linii M3 nijak nie wychodzi, żeby ona była opłacalna. Tylko została, jest po prostu powielana.
Ona będzie opłacalna, jak pewne tereny zostaną zabudowane przez dewelopera. No więc my tutaj się dopatrujemy lekkiego lobby w przebiegu tej linii i akurat M3 wybitnie nam nie leży. M4 chyba oceniamy lepiej. A generalnie jeszcze od poprzednich wyborów samorządowych uważamy, że przede wszystkim miasto powinno postawić na sieć bus pasów i też rozwój ruchu tramwajowego, dlatego że metro jest bardzo kosztowne w budowie i finansowo, ale też i ekologicznie, po prostu środowiskowo. I jednak prowadzenie nawierzchniowe ruchu no jest zdecydowanie mniej obciążające. Pod tym względem.
Powinno się, bo każdy środek transportu ma jakieś wady i zalety, tak? I ogólnie w Warszawie, tak jak widać po bilecie, to nie jest częste, że w miastach jest jeden bilet na wszystkie środki transportu i że on jest czasowy. A bilet w Warszawie przewiduje właśnie przesiadki, czyli rozpatruje tę komunikację pod kątem takim intermodalnym, tak? Że nieważne czym jedziesz, ważne, że jedziesz na bilecie, nieważne czy tam musisz dojechać metrem i tramwajem, ważne, ile czasu zajmie ci dojechanie do twojego celu. W większości miast w Europie tak nie ma, tylko musisz wiedzieć, czy jedziesz metrem, czy jedziesz tramwajem i masz na to oddzielne bilety. Ale w tej kwestii to się to jakoś ludziom, w kwestii planowania aktualnie się to jakoś myli, tak? I się tego transportu nie wykorzystuje się zalet jednego środka nad drugimi i na przykład metro się buduje właśnie tam, planuje się tam, gdzie jest niepotrzebne, bo metro powinno się budować tam, gdzie ten potok ruchu jest faktycznie największy, gdzie on jest już dowieziony tymi autobusami, może tramwajami, gdzie jest na tyle duży, że już się uda tylu tych ludzi zebrać, żeby przeryć przez miasto jak najkrótszą drogę do celu po drugiej stronie miasta, tak? I najlepiej w ogóle jeszcze ignorując siatkę ulic, bo metro ma tę możliwość no mniej więcej, żeby nie być tak wpasowane w siatkę ulic. Wiadomo, u nas jest z tym trochę trudniej, bo i są wysokie budynki, one mają posadowienia trochę głębiej i grunty w Warszawie są trudne pod budowę metra, więc nie można sobie tak swobodnie ryć, gdzie się chce. No, ale za mało się tego wykorzystuje moim zdaniem, czyli tego, żeby ignorować siatkę ulic. No i przede wszystkim powinno się je budować tam, gdzie ten potok ruchu jest najwyższy, tak? Bo on jest po prostu najwydajniejszy ze wszystkich środków, więc jak już gdzieś budować, to tam, gdzie jest tych ludzi najwięcej, a nie na obrzeżu. I to jeszcze slalomem, tak żeby jak najmniej ludzi z tego skorzystało.
Z przesiadkami, kiepskich stacjach.
Tak, tak.
A jak jest z inwestycjami tramwajowymi? Bo jakby tutaj metro, bus, pasy, natomiast jest... czy się tramwaje nowe budują? Czy
tak,
się...
jest tramwaj na Wilano. Wielka inwestycja, która była odwlekana od lat i teraz wreszcie jest realizowana. Jak rozumiem, to chodzi o kończące się dotacje unijne, które musiały być wykorzystane. Myśmy jeszcze postulowali o tramwaj na Gocław, prawda? Zamiast metra.
On jest to się też niestety, tak obiecywany, tak.
To się niestety długo nie wydarzy, no bo właśnie teraz jest forsowane, że raczej metro, mimo że ten tramwaj brzmi łatwiejszy jest w realizacji i jak się patrzy na potoki ludzkie, które mogłyby się tym przemieszczać, to brzmi logiczniej.
Właśnie jak się już policzy, chodzi o to, że jak się już wybuduje ten tramwaj, i się wybuduje to metro na Gocław, to M3, które jest obiecywane, to już nijak wtedy nie wychodzą potoki pasażerskie, że wtedy to już opłacalność jest w ogóle zerowa.
No. Okay.
A odnośnie jeszcze tramwaju na Wilanów, to akurat trzeba przyznać, że to jest dosyć duża inwestycja. Była odwlekana bardzo długo, tak, no bo prawdę mówiąc to samo miasteczko Wilanów, czyli taka duża, dosyć dobra urbanistycznie nawet dzielnica na południu Warszawy nie powinna powstać bez tego tramwaju.
Czy dobrze urbanistycznie? No nie, bo to jest wielka dzielnica deweloperska. Super, że jakby deweloperzy budują mieszkania, natomiast zapomnieli o szkole, przedszkolu, przychodni i takie tam. Więc jakby było tak, że potem miasto musiało odkupywać grunt albo mieścić się na jakichś ogryskach, żeby zbudować szkołę.
No tak, no to właśnie to, o to chodzi, że brakuje dobra urbanistyczna w tym sensie, że jakkolwiek siatka ulic się tam jakoś trzyma i kształt
wszystko
budynku.
Wszystko jest w miarę niskie, żeby świątynię opatrzności było widać z każdego punktu.
To właśnie zapomnieli, no poza tramwajem, o szkołach i paru innych udogodnieniach, które powinny być jeszcze zanim pierwszy budynek się postawi, tak, a zanim się wprowadzą pierwsi mieszkańcy. No ale budują w końcu ten tramwaj, on docelowo ma się jeszcze łączyć, też już są dosyć dobrym tempem, to ostatnio idzie połączenie z dworcem zachodnim, to jest ten tramwaj z Wilanowa, będzie jechać do centrum, ale później będzie jeszcze skręcać w ulicę Rakowiecką, przejdzie przez Pole Mokotowskie, w Bitwy tak, Warszawskiej.
Włączenie z Ochotą. Więc...
Tak, i włączy się takim tunelem w Dworzec Zachodni. Będzie bezpośrednio pod Peronami, trochę jak w Krakowie, ale wydaje mi się, że będzie to czytelniej wyglądało niż w Krakowie, że łatwiej będzie na ten tramwaj trafić. Docelowo ma się jeszcze łączyć z Wolą, bo na Woli też na Kasprzakach buduje tramwaj, na te wszystkie osiedla na Odolany, no tam też już powstały te osiedla i się dopiero ten tramwaj buduje, no ale to już takie polskie planowanie, to jest chyba nasza zbiorowa bolączka, nie tylko warszawska. I tak, to całkiem dobre akurat rozwiązania są. Fajnie, że w końcu się za to zebrali, bo wydawało się, że nigdy się nie zabiorą. I może coś z tego będzie.
No, jest kontrowersyjną też przebudową, dlatego że w związku z prowadzeniem torów przy okazji wymieniają wszelkie możliwe instalacje i wszystko remontują. Efekt jest taki, że wycinają też bardzo dużo drzew i teoretycznie tramwaje warszawskie w swoim mniemaniu zadbało o to, żeby ten projekt był zielony i właśnie, żeby było więcej drzew i żeby były zwężenia jezdni i tak dalej, i tak dalej. Po czym nagle się okazuje, że jednak bardzo dużo tej zieleni, tych wysokich drzew jest wycinanych i miasto totalnie nie komunikuje dlaczego i jakby mieszkańcy po prostu jednego dnia mają piękne, duże drzewa przed oknami, a drugiego dnia nagle patrzą, że są wycinane i zupełnie nie wiedzą dlaczego. Więc te starsze osiedla no niestety dość cierpią.
A właśnie jak to jest z tą urbanistyką osiedli? Czy są jakieś takie sztandarowe, dobre przykłady dobrej urbanistyki? Czy jednak dzisiaj w szczególności pewnie dominuje deweloperka i budowanie tych osiedli gdzieś tak, żeby się sprzedał teren deweloperom, a właśnie później gdzieś tam o szkole to się przypomina, jak już mamy kilka tysięcy ludzi i brakuje tego wszystkiego?
Tak, szkoły są budowane w trybie mamy kilka tysięcy ludzi. Mierzymy się też z rozlewaniem Warszawy, czyli te ościenne dzielnice się po prostu powiększają, a śródmieście się wyludnia i to pokazały najnowsze badania. Z drugiej strony dobre przykłady urbanistyczne. Żoliborz artystyczny ponoć.
To ja bym może podał takie, bo nie powoływałby się właśnie nawet na jakieś zagraniczne miasta, tylko są całkiem dobre urbanistycznie miasteczka na południowy zachód od Warszawy, te, które powstawały przed wojną, tak zwane miasta ogrody.
No one są, to mówisz o one są super, zamierzchłych czasach.
Tak, tak, bo nie mówimy o nowych, bo w nowych czasach nie ma czegoś takiego, tylko chodzi mi o coś takiego, że to jest polska szkoła, tak, i że samo połączenie tych miast z koleją, tego się już teraz nie robi.
A powinno. Tego właśnie brakuje.
To jest genialne, że tam czuć, że po prostu stacja kolejowa jest w centrum zainteresowania miasta. Tak. I często ludzie z Pruszkowa czy z Grodziska nawet mają lepszy dojazd do centrum niż ludzie z jakiejś Białęki, Wawra, Dolnego Wilanowa, prawda, czy jeszcze jakichś innych obrzeży. I chodzi mi o to, że takie rozwiązania u nas trochę metro tak działa, bo metro w Warszawie jest bardzo łatwo dostępne i ono zazwyczaj jest w centrach dzielnic, no pomijając stację Zacisze, która powstała tylko rykoszetem trochę.
Właśnie dzisiaj na niej byłem i tak wysiadam, patrzę, czy ja wyjechałem poza miasto. Jakby nazwa bardzo pasuje, ale tak jednak stacja metra pośród domków jednorodzinnych jest co najmniej ciekawym rozwiązaniem.
Ona tam jakimś przypadkiem powstała, już ciągnęli na to brudno to metro. No i straszna szkoda, że tam też, to jest akurat przykład totalnie jak tego nie robić, bo wyłożyli grubą kasę na ciężką infrastrukturę, a z jednej strony ta stacja jest w ogóle niedostępna, bo jest ogrodzone osiedle deweloperskie, czyli taka dobra sprawa, to mogą sobie mieszkańcy domków jednorodzinnych z kilku ulic korzystać z tej stacji metra. To jest w ogóle niedorzeczne, to jest tak absurdalne i straszna szkoda, że nie zrobiono tam węzła przesiadkowego dla autobusów dowożących ludzi z przedmieść, tak? Bo to jest stacja na przedmieściach i jeśli już się ma taką stację, to można by ją właśnie wykorzystać, żeby, tak jak mówiłem, metro powinno zbierać ludzi z tych wszystkich autobusów i ich szybko dowozić do centrum miasta. Tam są potężne potencjały w Markach, w Radzyminie, w Ząbkach, w Zielonce, które mogłyby przesiąść na to metro tam ze swoich autobusów, no ale się tego nie wykorzystuje. I stacja jest ściśle lokalna, właściwie bez żadnych autobusów i służy mieszkańcom, bardzo uprzywilejowanym mieszkańcom kilku domków jednorodzinnych. Tak? To chyba w Totka jakiegoś musieli wygrać po prostu, żeby no jackpot prawdziwy, żeby tak mieć metro pod domkiem.
Okej, okay, i mam do was pytanie na koniec, takie stałe pytanie. Gdybyście mieli spędzić resztę swojego życia w jakimś jednym mieście, miejscowości, czy generalnie miejscu, gdziekolwiek na ziemi, to co to za miejsce by było? Teraz jest ta chwila na zastanowienie się.
Orety. Pamięci, ja jestem warszawianką z dziada pradziada i odwiecznie mam taką zagwozdkę, czy się wyprowadzić z Warszawy, czy nie. I coś mnie tu zawsze zatrzymuje, stąd działam. Miasto jest nasze, żeby zmieniać tą Warszawę na lepsze i żeby to, co mnie uwiera, po prostu było naprawione. Ale jak stracę cierpliwość, to nie wiem, Amsterdam? Ja mam bardzo wrażliwe uszy, więc lubię miejsca, gdzie jest cicho. I to jest takie miejsce, które odbieram jako spokojne i przyjazne.
Mi się wydaje, jest bardzo wiele miejsc, w których bym chciał zamieszkać i z zasady nie myślę, nie rozpatruję siebie, że będę siedział kiedyś w jakimś jednym miejscu, ale jeśli już hipotetycznie na rzecz tej odpowiedzi miałbym jakiś przyjąć, to chyba byłaby to Barcelona, bo nie dość, że urbanistycznie jest super, że jest tam morze, które bardzo lubię, jest wszędzie blisko, a jednocześnie jest na tyle duża i ma na tyle dużo atrakcji, że żyje się tam po prostu ciekawie. Jest to niby hiszpański temperament, ale jednak taki bardziej zeuropeizowany, tak? Jedyne co jest strasznie droga i jest czasami zbyt turystyczna, ale muszę przyznać, że nawet tak bardzo mi to nie przeszkadza. Coś mi się po prostu podoba w takim gęstym, ale jednocześnie nieprzetłaczającym mieście, które po prostu, które wydaje się być rozmiaru małego miasteczka, a zapewnia atrakcję metropolii, którą jest. Tak.
Jasne. Dzięki wielkie, Marto i Jacku.
Dziękujemy.
Dziękuję.
A wam, osobom słuchającym, bardzo dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Serdecznie zapraszam również do odwiedzenia naszego Facebooka, Instagrama, Twittera i TikToka, na którym jesteśmy od niedawna, oraz do zajrzenia na stronę akcjamiasto.org. A ten odcinek podcastu powstał w ramach projektu Tramwaj i Kolej dla Klimatu, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele Funduszy Regionalne. Rozmowę przeprowadziłem ja, Kuba Janas, a produkował Kacper Kaźmierczak. Do zobaczenia we Wrocławiu.